dobry. Słuchacie Państwo nowego podcastu Polityki Insight Czas na Restart. Epidemia koronawirusa wywołała bezprecedensowy kryzys zdrowotny i gospodarczy. Jednocześnie problemy, z którymi borykaliśmy się dotychczas, jak kryzys klimatyczny, degradacja środowiska naturalnego i rosnące nierówności społeczne, nie zniknęły. Wraz z naszymi rozmówcami zastanawiamy się, jak odbudować gospodarkę i społeczeństwo mądrzej i bardziej sprawiedliwie. Ja nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Trwająca pandemia uderzyła w samą istotę życia w mieście. Tłum, ruch, komunikacja i wymiana, które w normalnych czasach są czynnikami przyciągającymi ludzi do miast, kojarzą się dziś z zagrożeniem. Aby powstrzymać wirusa, wiele miast na świecie na długie tygodnie opustoszało. Według prognoz ONZ w 2050 roku 68% ludzkości będzie żyć w miastach. Już dziś miasta odpowiadają za 2/3 światowego zużycia energii i 70% emisji CO2 do atmosfery. Jednocześnie 90% obszarów miejskich na świecie leży nad brzegiem morza. Miasta są więc szczególnie narażone na skutki katastrofy klimatycznej. Czy pandemia przyniesie śmierć miasta, jakie znamy? Czy w kwestii klimatu miasta są problemem, czy mogą też być rozwiązaniem? Jak zbudować miasto dla wszystkich? Aby się tego dowiedzieć, pojechałem do Krakowa, gdzie rozmawiałem z Magdaleną Millert, architektką, ekspertką od urbanistyki i gospodarki przestrzennej i autorką bloga Paing. To na początek chciałem cię zapytać o jedną rzecz, taką bardzo podstawową. O co chodzi z tym Paingiem i dlaczego to jest nazwa twojego bloga i czy mogłabyś to wytłumaczyć naszym słuchaczom?
Nazwa odnosi się do robienia właściwie dowolnej czynności, jaką się chce, albo jeżeli zapomina się jakiegoś słowa, to w takim urban language mówi się o tym, że to jest wtedy paing. No więc jak można o wszystkim, no to ja o miastach. Ta historia ma gdzieś głębsze korzenie pod tytułem logo i cały pomysł na nick wziął się jeszcze z liceum, gdzie było dużo makt i trzeba się było jakoś rozróżniać i ja po prostu lubię ciastka. Więc w takim PS-ie to słowo, ale bardzo jestem z nim zżyta, więc nie rezygnuję z niego.
Ale ma on taki jakiś wymiar właśnie aktywistyczny.
Tak, to jest bardzo fajne, bo właśnie można coś zrobić inaczej, nie szablonowo, niekonwencjonalnie. Paing to też jest rzucanie ciastem w twarz, więc mam taką motywację podskórną, że mogę zwracać uwagę na różne dziwne absurdy, które nas otaczają i je wytykać.
Jakby śledzę twojego bloga już od jakiegoś czasu i to, co wrzucasz do internetu i mam takie poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że sporo z tego, o czym piszesz i o czym mówisz, wynika z takiej po prostu uważnej obserwacji tego, co, jak wygląda miasto i zwracania uwagi na rzeczy, które wydają się niewidzialne i których nie dostrzegamy. Nie wiem, czy się zgodzisz z takim opisem.
Tak, ja nawet gdzieś tam chyba w swoim bio napisałam, że uwrażliwiam na otoczenie. I wydaje mi się, że to jest dobre określenie na to, czym się zajmuję, o czym piszę i na co zwracam uwagę właśnie, bo nam bardzo łatwo przychodzi takie wchodzenie w schematy pewne, jakieś takie konwencje, konwencjonalne myślenie, a niekoniecznie myślimy o tym, że coś by mogło być zrobione lepiej, jakoś w ciekawszy sposób, lepiej rozwiązane, lepiej dopasowane do użytkowania.
Może zanim przejdziemy do tego, jak robić miasto lepiej, to jeszcze chciałem cię zapytać, bo jakby obserwujesz miasto uważnie i uwrażliwiasz innych ludzi na to i mieliśmy teraz okazję, żeby przyjrzeć się miastu z zupełnie innej perspektywy podczas lockdownu, kiedy został usunięty ten jeden czynnik, czyli czynnik ludzki. I czy było coś takiego, co ciebie zdziwiło albo na co zwróciłaś uwagę, kiedy obserwowałaś miasto bez ludzi?
Przygotowując się do tej wypowiedzi, chciałam od razu jakby przekreślić to słowo, że było miasto bez ludzi. Miasto to są ludzie zawsze i nawet przy COVID-zie to ci ludzie byli, tylko byli zamknięci w swoich domach i nie poruszali się po ulicach, ale to nie znaczy, że zniknęli z tego miasta. I takie dwa najważniejsze wątki, które powstały podczas tego lockdownu naszego, to po pierwsze uruchomienie takiego naszego tactical urbanizm, czyli szybkiego przekształcania ulic. To się działo głównie na zachodzie Europy. Wiele miast, typu na przykład Paryż, zrobiło takie zamknięte ulice, które przeznaczyło na ruch pieszo-rowerowy, żeby ten dystans ludzi zachować, ten dwumetrowy, a nie powodować tego, że będą wszyscy gdzieś jeździć tymi samochodami, a druga rzecz, na samym początku, jak właśnie były takie mocne obostrzenia, to była historia pod tytułem u nas wszyscy właśnie tymi samochodami jeździli i było masowe przekroczenia prędkości. I to pokazuje taką psychologię ulicy właśnie, czyli jeżeli mamy puste ulice, mniej ludzi, mniej elementów na tych ulicach i mamy wolną trasę, to po prostu jedziemy szybko i nadużywamy tej prędkości. Więc po pierwsze wyciągamy wnioski, że jeżeli możemy, to coś zmieniamy, a po drugie mamy taki naoczny widok tego, że realnie pusta ulica to jest zachęcenie do szybkiej jazdy.
I to ma przełożenie również na to, w jaki sposób powinniśmy projektować ulicę, w sensie, że nie ma znaczenia, jakie jest ograniczenie prędkości, tylko zachowanie kierowców będzie zależeć od tego, jak ulica wygląda.
Dokładnie tak. I ta psychologia ulicy, psychologia przestrzeni stricte mówi o tym, że pewne czynniki nasilają konkretne zachowania, a niektóre powodują, że jednak zachowujemy się w inny sposób. I tak na przykład te wszystkie nasze drogi powiatowe w takich mniejszych miejscach, mniejszych miejscowościach, które zostały wyremontowane z tych środków unijnych, dzięki którym mieliśmy okazję jednak mieć świeży, nowy, gładki asfalt, to właśnie w ten sposób działają. Także one zachęcają do szybkiej jazdy. To jest najczęściej właśnie prosta droga przez wieś. Są jeszcze barierki, jakieś przejścia dla pieszych, które są daleko od siebie. No i to generuje właśnie zwiększenie prędkości, mimo że to jest teren zabudowany.
Na pewno przejdziemy jeszcze do kwestii tego, w jaki sposób przestrzeń wpływa na nasze zachowania. Ale chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tego, co mówiłaś, do wątku o samochodach i do tego, że jakby miasto nie stało się puste, nadal byli w nim ludzie, tylko byli zamknięci w domach. Czy to nie jest trochę tak, że to jest coś, co może z nami zostać po epidemii, że ludzie będą trochę się bali transportu zbiorowego, że będą chętniej wsiadać do samochodów i też przez to, że będą pracować zdalnie, to czy nie uważasz, że może się nasilić suburbanizacja, że ludzie po prostu będą chcieli mieć dom za miastem z ogrodem, z którego będą mogli wygodnie pracować?
Wydaje mi się, że ważną kwestią jest powiedzenie, że nie możemy myśleć wybiórczo. To znaczy ten samochód to jest taki wyznacznik tego, że w komunikacji zbiorowej, prawda, jest dużo ludzi, to nie jeździmy, ale jak zostały knajpy otwarte, to przecież jest full ludzi, tak? Więc jakby coś nam tutaj się nie zgadza. Albo mówimy o tym, że faktycznie wszędzie się tego boimy, albo się boimy tylko tego, co jest gdzieś jakoś tam w naszych głowach. Po drugie, jeżeli chodzi o suburbanizację, to faktycznie badania rynku pokazały, że zainteresowanie na temat działek i ogródków działkowych wzrosło. Natomiast ja bym była uważna na takie tezy pod tytułem wszyscy się teraz przeniesiemy właśnie do domków pod miastem, bo nie bez powodu od tej suburbanizacji się w dość taki radykalny sposób odchodzi i jest ona ograniczana w tych nowych nurtach urbanistycznych. Okazuje się, że ludzie tam w tych podmiejskich domkach są po prostu mniej szczęśliwi. I o ile praca zdalna nam może umożliwić to, żeby faktycznie przebywać w tych domkach, tak człowiek jest jednak istotą ludzką. I okej, mamy jakieś tam, prawda, ktoś jest introwertykiem, większym, mniejszym ekstrawertykiem, ale ten lockdown i to właśnie, jak poszliśmy chętnie do tych wszystkich knajp, pokazało nam, że jednak my chcemy do tych ludzi wychodzić. Ciągnie nas do tego, żeby jakieś tam kontakty z tymi ludźmi mieć. I jeżeli bym miała jakiś kierunek wskazywać, to życzyłabym sobie, żeby to był kierunek pod tytułem kupujemy sobie działkę pod miastem na wypoczynek jakiś tam w domku letniskowym, albo sobie jedziemy w góry czy tam nad morze. Natomiast dom to jest zupełnie coś innego niż mieszkanie w mieście. I bardzo warto mieć to na uwadze, bo jeżeli ktoś nie mieszkał w takim domu pod miastem, to nie wie, że to nie jest tylko taki sielski obrazek z wizualizacji, tylko jest bardzo wiele kosztów ukrytych.
Właśnie, bo miasta pełnią wiele różnych funkcji, które niekoniecznie mogą być zaspokojone przez domek na przedmieściach. I czy może ta epidemia pokazała nam to, czego nam dostarczają miasta?
Trend jest taki, że obecnie w miastach mieszka 60% populacji ludzi. Badania pokazują, że tam do chyba 2050 to będzie 80-85% ludności, więc wszystkich do tych miast ciągnie. Miasta też nie są taką historią, że właśnie jedna epidemia może coś bardzo trwale zmienić. To są historie, które się budują długimi latami, nawet wiekami, budują się jakieś zwyczaje i tradycje w mieście. I jeżeli pokazał coś ten COVID, to właśnie to, że na przykład łatwiej o takie funkcjonowanie typu wyjście z domu i załatwienie wszystkiego w ramach swojej okolicy. Takiej dobrej jednostki sąsiedzkiej właśnie, że jakby w obrębie 20 minut ma się wszystkie najważniejsze potrzebne funkcje dostępne ze swojego mieszkania. I to są dobrze zaprojektowane dzielnice. To są dzielnice, które właśnie nie są wykluczone komunikacyjnie. Można sobie tam właśnie spokojnie spacerkiem wszystko załatwić. I de facto te wszystkie najpotrzebniejsze funkcje są w tej okolicy. Natomiast funkcja mieszkalna to jest tylko jedna z funkcji miasta, tak? I to jest jakby jedna z wielu tych rzeczy, które miasto nam zapewnia. I dlatego też nie można myśleć tylko o jednej funkcji, myśląc o mieście.
Czyli możemy się zgodzić, że miasta z nami zostaną po epidemii, że nie mamy do czynienia z końcem miast, szczęśliwie. No to może przejdźmy teraz do innego kryzysu, z którym miasta będą musiały się zmierzyć, czyli kryzysu klimatycznego, który niestety z powodu epidemii nie został odwołany. I chciałem może zapytać, jaką rolę będą odgrywać miasta w przygotowaniu na ten kryzys klimatyczny, przede wszystkim od strony tego, jak mogą mniej się przyczyniać do zmian klimatu, ale też w jaki sposób mogą się przygotować na te zmiany.
Tutaj trzeba sobie jakby zrobić takie podłoże, podstawę do tego problemu, bo jak już wspomniałam, coraz więcej ludzi mieszka w miastach. Siłą rzeczy jest to coraz więcej nowych użytkowników, którzy zasiedlają te przestrzenie, no i to miasta generują największe zużycie energii przez to, że właśnie są tam użytkownicy. I teraz głównie chodzi o to, żeby mając świadomość tego, że będą ci nowi ludzie, zrobić ten rozwój w sposób zrównoważony. Zrównoważony rozwój to jest takie określenie, które nam towarzyszy już od jakichś 30 lat, jak nie więcej. I chodzi mniej więcej o to w nim, że jeżeli się rozwijamy, to w taki sposób, żeby faktycznie to, co jest, nie było gorsze dla kolejnych pokoleń. Żeby z szacunkiem traktować te nasze zasoby i gospodarować przestrzenią w ten sposób, żeby żyło się dobrze i ta jakość życia się nie obniżała. Przekładając to już stricte na to, co się dzieje w mieście, to jest głównie zapewnienie właśnie tych różnych funkcji w dzielnicy, ale też nie pozbawienie się terenów zielonych. Bo okazuje się, że te tereny zielone, które teraz sobie tak chętnie wycinamy pod tytułem betonujemy te wszystkie ryneczki w tych mniejszych miejscowościach, co jest już memiczne, to również ta zieleń ma bardzo dużą funkcję. I mówi się o błękitno-zielonej infrastrukturze, czyli infrastrukturze, tak? Czyli konkretnym narzędziu, takim jak drogi, jak kanalizacja, jak masa innych rzeczy, które mają nam zapewnić funkcjonowanie w mieście. I wycięcie drzewa to nie jest tylko wycięcie drzewa, tylko to jest ogromna ingerencja w dany ekosystem i klimat miejsca. Więc jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem, to przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że zieleń jest tą rzeczą, którą musimy dbać i nie możemy jej wycinać. Po drugie, musimy mniej betonować, a właściwie odbetonowywać te nasze miasta, które przyczyniają się do tak zwanej miejskiej wyspy ciepła, czyli takiego określenia oznaczającego, że w mieście jest po prostu cieplej niż na obrzeżach miasta. I do wprowadzenia takiej polityki zrównoważonego rozwoju, czyli na przykład zielony transport, dobrze zorganizowane przestrzenie miast i zmniejszanie tego naszego śladu węglowego, który my mamy po prostu w naszych codziennych zachowaniach.
Wracając do tematu tego, w jaki sposób przestrzeń wpływa na nasze zachowania, czy są jakieś związki pomiędzy tym, jak zielone jest miasto, a jak ludzie się w nim zachowują?
Tak, zdecydowanie. I tutaj dobrym przykładem jest Brazylia, czyli takie modernistyczne miasto, które zostało zaplanowane w taki odgórny sposób przez takich typowych właśnie modernistów, idee korbuzjerowskie i planowanie odgórne pod samochody. I ona jest teoretycznie dobrze zaplanowana na papierze, ale realnie właśnie ta psychologia ulicy tutaj ma ogromne znaczenie, bo w nim się odechciewa być. Jan Gehl powiedział w swojej książce, że dobre miasto jest jak impreza. Jeżeli jest udana, to chce ci się zostać dłużej. I tutaj jest właśnie podobnie. Jeżeli mamy taką właśnie przestrzeń, która jest zazieleniona, ta ulica jest przystępna, tak zaplanowana w ten sposób, że jest inkluzywna, tak? Czyli nie ma jakichś barier, nie wytacza jakichś przestrzeni, które są niedostępne dla pewnych grup społecznych, to realnie nam się żyje lepiej, ta długość życia się zwiększa i podnosi nam się jakość życia. Sama zieleń zaś tak de facto w każdej skali powinna być dostępna dla użytkowników i na przykład mijanie terenów zielonych, załóżmy na przykład odseparowanie chodnika od ulicy jakimś pasmem drzew, już nam obniża poziom stresu i nas uspokaja, plus oczywiście dodatkowo na przykład obniża hałas w mieście. Czyli to są takie newralgiczne czynniki, które nam się z tym miastem kojarzą, tak? Z jakimś tam pośpiechem, hałasem. Ta zieleń to neutralizuje i przy okazji też właśnie ochładza to miasto i sprawia, że jest po prostu lepiej w tej danej przestrzeni.
Wspomniałaś takie pojęcie o tym, że miasta powinny być inkluzywne i to jest coś, co w zasadzie chciałem się odnieść do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli do tych rzeczy, których nie widać. Czy w tym momencie miasta są projektowane dla wszystkich, czy są grupy, które kompletnie nie mogą się w nich odnaleźć?
Ja tutaj zawsze wrzucam taki przykład. Pomyśl sobie, co się dzieje z twoją drogą codzienną, którą pokonujesz w momencie, kiedy złamiesz nogę. I to tak złamiesz, że masz gips od kostki do uda. I co się dzieje? Do których miejsc nie możesz wejść? Pomijam fakt, że już nie możesz prowadzić samochodu, więc pierwsze pytanie, czy wyjedziesz ze swojego domu? Czy dostaniesz się w ogóle do jakiejkolwiek usługi pod tytułem sklep, żeby sobie kupić chleb? I miasto, które nie ma barier, to jest miasto, które jest projektowane według zasad projektowania uniwersalnego. Czyli bierzemy sobie najbardziej takie sztywne wytyczne, najbardziej restrykcyjne takie kryteria i dopiero pod nie projektujemy. Nie możemy projektować z perspektywy zdrowej osoby w średnim wieku, która pokona krawężnik, która będzie w stanie przejść 2 kilometry, żeby dostać się do jakiegoś miejsca, bo po pierwsze mamy starzejące się społeczeństwo i jak wiemy wraz z wiekiem, no to nasza mobilność spada. Po drugie jest mnóstwo osób, dla których to są realne bariery pod tytułem na przykład, nie wiem, osoba z wózkiem dziecięcym. Najczęściej to jest matka, która jeszcze ma mniej siły niż ojciec, więc dla niej pokonywanie na przykład takich krawężników albo wejście do sklepu, które ma schodki, no to jest realną barierą i nie jest w stanie pokonać jej. Nie mówiąc już o tym, że na przykład mamy przejścia, w Warszawie są na przykład przejścia podziemne, mnóstwo ich, które nie dość, że wprowadzają taki chaos przestrzenny pod tytułem jest tam wszystko, jest tam kolorowo i człowiek się po prostu gubi, to jeszcze pokazują, że ty, biedny pieszy, musisz sobie zejść, prawda, pod ziemię, ustępując przestrzeni samochodom, które sobie jeżdżą u góry i musisz się tam 3 razy zgubić, zanim dotrzesz do konkretnego miejsca. No więc skrótowo myśląc, to co jest inkluzywne, to jest to, co wszystko nam pomaga w dostępności dla każdej grupy społecznej i jeżeli pytamy się, co nie jest inkluzywne, to jest każda bariera, której nie może pokonać osoba, która ma jakiekolwiek ograniczenie ruchu.
Tutaj oczywiście chciałem powiedzieć, że na mojej drodze z dworca tutaj też przechodziłem przez przejście podziemne, broniąc honoru Warszawy, że nie tylko u nas jest tak źle.
Tak, no my też mamy swoje grzeszki, więc no niestety to jest powszechna choroba niestety naszych miast.
Ale to mi przywodzi na myśl 2 rzeczy. Z jednej strony właśnie ten podział przestrzeni, o którym mówiłaś, że w miastach, no w Polsce, ale w innych miejscach na świecie też bardzo dużo przestrzeni zajmują samochody, a mało przestrzeni daje się powiedzmy pieszym czy innym użytkownikom miasta. Z drugiej strony, no jakby ta infrastruktura przystosowana do samochodów już jest, a w niektórych miejscach bardzo trudno ją zmienić. No na przykład jak w Krakowie wąskie uliczki, ciężko jest kompletnie jakoś przeorganizować. W jaki sposób takie miasto, które rozwijało się organicznie, można od dołu jakoś zmienić?
Teraz jest taki trend zamykania ulic i takiej unerfizacji przestrzeni. Unerf to jest właśnie taka zamknięta ulica, którego w Polsce prekursorem jest Łódź, która sobie zrobiła pierwszy taki unerf w ramach budżetu obywatelskiego. I to jest właśnie takie działanie stricte oddolne, czyli takie oddawanie tej przestrzeni. Pytanie jest też, bo wiadomo, że jakby ulica ulicy nie jest równa. W związku z tym nie każdą ulicę w ten sposób się da przearanżować. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład obwodnice, czyli takie bypassy komunikacyjne miasta zostały w ten sposób zmieniane, ale na przykład istnieją już u nas nawet w Krakowie takie tereny, w których na przykład zwęża się ulica, ulicę, na przykład z dwupasmowej do jednopasmowej, tak? I tą przestrzeń się oddaje jako ścieżkę rowerową. Więc tych działań jest sporo i de facto każdy osobny przypadek trzeba by sobie jakby przyglądnąć się mu i zobaczyć, co tam za nim stoi i co taka zmiana dała.
A tutaj może tak zagram adwokata diabła i powtórzę takie argumenty, które podnoszą często ludzie, którzy niekoniecznie zgadzają się z zamykaniem ulic dla samochodów i że dla niektórych ludzi z różnych powodów samochód jest potrzebny jako środek transportu. Czy to dlatego, że mają ograniczoną możliwość poruszania się, jednocześnie mogą prowadzić samochód, czy to dlatego, że na przykład z jakiejkolwiek przyczyny mieszkają w miejscu, do którego transport publiczny nie dochodzi i samochód jest dla nich jedyną opcją, żeby dostać się do miejsc, z których muszą skorzystać.
Pierwsza grupa, wydaje mi się, że to jest dość prosta sprawa, bo to jest historia pod tytułem orzeczenie o niepełnosprawności, tak? I dopuszczenie takiego ruchu jest jak najbardziej wskazane, jeżeli ktoś faktycznie takie orzeczenie ma. Natomiast jeżeli chodzi o drugą sprawę, no to jest kwestia wykluczenia komunikacyjnego, która jest związana właśnie z ograniczeniem tej komunikacji na tych wszystkich terenach, gdzie ludzie mieszkają, a nie mają wystarczającej alternatywy dla tego samochodu. No i ja sobie na przykład nie wyobrażam tam zamykać ulice, pozbawiając ich jedynego środka transportu. To się robi w miejscach, które są zazwyczaj w centrach miast lub na terenach, które są zamieszkiwane przez ludzi. W takim znaczeniu na przykład jak w Barcelonie, gdzie są kwartały i zlikwidowano ten ruch w centrum tych kwartałów, dojazd jest możliwy w okolicach. Są też takie rozwiązania, tylko u nas jeszcze jesteśmy ostrożni z nich wprowadzaniem, jak właśnie w Danii czy w Holandii, takie ulice, na których auto jest gościem i tam jest dopuszczenie tego ruchu samochodowego pod warunkiem, że się respektuje prawa pieszego i dopiero się skręci gdzieś albo przejedzie w momencie, kiedy jest autentycznie pusta droga. Nikt tam z pieszych nie przechodzi, przyspiesza kroku, jak widzi, że auto jedzie. Tak jak u nas na przykład na przejściach dla pieszych, to jest bardzo popularne, tak? Żeby tak szybko przebiec, jeszcze się tam gdzieś schylić, komuś podziękować na tym przejściu, że w ogóle łaskawie przepuścił. Więc to jest po pierwsze inny mindset, po drugie bardzo dużo takiej pracy edukacyjnej i mówienia o tym, że żeby się przesiąść z auta do komunikacji zbiorowej, na rower, na hulajnogę, na spacer, to konieczne jest zapewnienie dobrej infrastruktury dla tych innych sposobów transportu, bo każdy inny użytkownik niż samochód tak samo jest równoprawnym użytkownikiem drogi i ma prawo oczekiwać dostatecznej infrastruktury do tego, żeby się po prostu po tym mieście poruszać.
No to przychodzi mi do głowy ta zasada, że zbuduj to, a oni przyjdą.
Dokładnie. Czyli tak.
Możesz coś o niej powiedzieć? Bo to...
to jest taka zasada, w której mówi się, że jeżeli zapewnimy infrastrukturę, to ci użytkownicy się pojawią. Oczywiście łatwo ten argument zburzyć pod tytułem wybudujemy gdzieś, nie wiem, kilometr ścieżki rowerowej pośrodku niczego i będziemy oczekiwać, że tam przyjadą rowerzyści, będą jeździć w tą i z powrotem. Ale no to jest jakby spłycenie tej tezy, bo generalnie chodzi o to, że jeżeli zapewnimy na przykład dobry standard ścieżek rowerowych, to ci rowerzyści będą sobie jeździć po tych ścieżkach rowerowych. Jeżeli zapewnimy im komfort poruszania się, to oni tam po prostu będą obecni. I to jest takie zachęcanie ludzi do takich innych praktyk poruszania się. I przy tym ważne jest, żeby to była jakby całość spójna systemu takiego transportowego, czyli na przykład jeżeli to jest komunikacja zbiorowa, to na przykład zapewniamy nie tylko niezawodny środek transportu, ale na przykład też wygodne oczekiwanie na przesiadki. Jeżeli mówimy o pieszych, to na przykład mówimy o tym, że mają komfort chodzenia, nie czują się niebezpiecznie, czują, że jakby ta infrastruktura jest zaprojektowana pod nich i pod nich potrzeby. I to głównie sprowadza się do tego, żeby właśnie to była dobra usługa, która zostanie wypełniona użytkownikami.
Czyli to tak jakby trochę zbija argument, że no, po co mamy budować infrastrukturę dla rowerzystów albo dla pieszych, skoro wszyscy jeżdżą samochodami? No, jeżdżą samochodami dlatego, że nie ma infrastruktury.
No dokładnie. Skoro jakby pierwsze, na co rzuciliśmy się, to są drogi, plus nie walczymy z tym stereotypem, że samochód to jest prestiż i mając samochód łapiemy się na jakiś tam status społeczny, to tak właśnie się kończy, tak? Czyli jeżeli zrobiliśmy te drogi, to po prostu mamy użytkowników, tak? To jest właśnie ta zasada. A teraz, jeżeli robimy te drogi dla rowerów, robimy lepsze chodniki, zamykamy te ulice, to na całym świecie widzimy, że po prostu te ulice są pełne ludzi spragnionych do tego, żeby móc sobie przebywać w tej przestrzeni miejskiej.
Dotychczas rozmawialiśmy o takiej wizji miasta, powiedzmy, przyszłości, która byłaby inkluzywna, która byłaby bardziej zielona, gdzie byłby dobry transport publiczny, infrastruktura dla pieszych, dla rowerzystów. Wydaje mi się, że w takiej dyskusji pojawia się również odrobinę odmienna wizja, troszkę bardziej związana z technologią i na przykład nadzieje związane z takim transportem przyszłości, na przykład autonomiczne samochody elektryczne, które będą zasuwać pomiędzy miastami, w których będziemy spać i one będą sobie jeździć dookoła i nie będą musiały parkować i tak dalej. Zastanawiam się, jaką ty rolę widzisz dla technologii w tych miastach przyszłości?
To jest związane w zasadzie ze smart cities i z tym, że te miasta tą technologię będą wykorzystywać, bo jakby nie patrzeć, no to jest nasza przyszłość, tak? Któż z nas teraz nie ma smartfona, laptopa, nie jakoś tam modernizuje swoich sprzętów? Tylko że warto sobie zwrócić uwagę na to i zauważyć, że miasto, które znamy z takich wizji, jakichś tam filmów sci-fi, to nie jest miasto, które nas otacza. To nie jest tak, że my się któregoś dnia budzimy i coś takiego się dzieje. To są takie małe zmiany, które się dzieją z dnia na dzień. I wizja Smart Cities 3.0, czyli tej trzeciej generacji, która jest zorientowana na użytkownika, mówi o tym, że faktycznie ta technologia w miastach jest, ale to nie jest technologia, która zastępuje nam wszystko, co do tej pory znamy. To są takie małe rzeczy, jak na przykład aplikacja, która nam pokazuje rzeczywisty czas dojazdu, albo wyszukuje nam dobrą trasę. To są rzeczy typu aplikacje, które pozwalają nam na przykład zgłaszać jakieś tereny, które wymagają ingerencji zarządu zieleni, albo cyfryzacja budżetu obywatelskiego. To są takie małe rzeczy, małe usługi, które zmieniły się z takich analogowych na papierowe oraz zbieranie danych, dzięki którym możemy lepiej projektować te miasta i pewne procesy sobie gdzieś tam usprawniać. To de facto jest bardzo wiele takich rzeczy, których my na przykład nie widzimy. To są jakieś wychwytywanie wycieków w wodociągach. To jest analizowanie na przykład strumieni czy tam potoków ruchu. Więc to jest bardzo dużo takich poszczególnych elementów, które mają na celu usprawnić nam życie w tym mieście.
Czyli to smart city jest takie trochę bardziej przyziemne niż wizje robotów i latających samochodów i
tak,
autostrad przez środek miasta, wieżowców.
Ja wiem, że powinnam tutaj powiedzieć, że tak, latające taksówki, dostawy dronem i w ogóle, ale to właśnie nie o to chodzi. To zupełnie jest inaczej rozwiązane. No i pytanie, czy my byśmy chcieli żyć w takim mieście, gdzie jednak okazuje się, że lepiej nam się żyje w jakichś takich spokojniejszych przestrzeniach, tak? Czyli jeżeli mamy taką wizję, nie wiem, 5 pięter jakiejś tam autostrady albo nawet jakichś korytarzy powietrznych, które gdzieś tam się krzyżują, no to czy ja bym chciała w takim miejscu być? Chyba niekoniecznie. To może to jednak powinno pozostać na tym ekranie telewizora czy tam kina i niech to będzie taka kreacja autorska, a nie nasza rzeczywistość.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Nazywam się Paweł Wiejski, a w przygotowaniu dzisiejszej audycji pomagał mi Marcin Bomba. Oprawę muzyczną przygotował Maciej Kurczewski, a oprawę graficzną Joanna Pamuła. Za produkcję odpowiada Jędrzej Rosa. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i innych aplikacjach. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia!